choćby nie wiem jak nasze lato było najpiękniejszym latem świata, to nigdy nie będzie takim latem, jakie można przeżyć na Zanzibarze. Więc nasza dzisiaj przewodniczka Magdalena Sadłowska poprowadzi nas w te egzotyczne rejony w Uchu na Świat. Bardzo serdecznie zapraszam, Miłka Malcan. Magdalena Sadłowska, przedsiębiorczyni i trenerka biznesu, ostatnio lubi, kiedy jest ciepło. No ale wiosnę mieliśmy taką, jaką mieliśmy, więc trzeba było coś z tym fantem zrobić. Wybranie się na Zanzibar w czasie pandemii to nie jest taka oczywista sprawa. Czy to było łatwe?
Ja miałam sytuację o tyle ułatwioną, że ja byłam szczęściarą zaszczepioną, więc rzeczywiście to było prostsze. Natomiast ja byłam na Zanzibarze przez miesiąc, od połowy marca do połowy kwietnia. I z punktu widzenia władz Tanzanii to w ogóle nie było problemu. Jedyne, co tak naprawdę ograniczało możliwości wjazdu, to czego żądają przewoźnicy. Tanzania wtedy była bardzo, bardzo otwarta na turystów.
Czy ten kierunek Zanzibar to był taki trochę wymuszony, czy też to marzenie sprzed wielu, wielu miesięcy?
Nie, to nie było moje marzenie. Jeden z niewielu otwartych kierunków w tym czasie. Nie wybrałabym Zanzibaru jako swoją jakąś ulubioną destynację. Przy wyborze akurat tej wyspy kierowałam się raczej Oceanem Indyjskim, bo bardzo tęsknię za Indiami, bardzo. Ale Indie są cały czas zamknięte, więc wybrałam miejsce po drugiej stronie Oceanu Indyjskiego. No ocean nigdy nie zawodzi, to jest tak cudowny, mruczący tygrys, że on zawsze spełnia oczekiwania. Natomiast jeżeli chodzi o wyspę, bardzo się cieszę, że spędziłam tam miesiąc, bo gdybym była tam tylko 2 tygodnie, to prawdopodobnie zobaczyłabym ją tylko i wyłącznie turystycznie. A jak turystycznie, to zobaczyłabym tylko jedną stronę Zanzibaru. A zostałam dłużej, poznałam mnóstwo ludzi, wychodziłam poza resort, no bo resorty mają to do siebie, zatrzymują swoich gości u siebie jak najbardziej, nie wypuszczają poza swoje piękne, katalogowe wnętrza. A ja właśnie tak gdzieś sobie umykałam za te mury i zobaczyłam Zanzibar ze wszystkich możliwych stron, włącznie z jedzeniem, z zanzibarską rodziną w ich domu i rozmowie za pomocą dużej ilości gestów.
Do tego jeszcze wrócimy, ale skupmy się na oceanie.
Pływy oceanu na Zanzibarze są największe na świecie. Więc jeżeli ktoś jest zafascynowany oceanem, to rzeczywiście to jest dobre miejsce, żeby zobaczyć, co się z tym oceanem dzieje, bo on odchodzi od brzegu na 2 kilometry i wraca bardzo wysoki. Tam, gdzie ja byłam, wracał do 6 metrów do brzegu, więc to jest fascynujące. W momencie, kiedy jest odpływ, można sobie naprawdę zrobić bardzo długi, męczący spacer w głąb oceanu, zobaczyć, jak kobiety pracują na farmach alg. To jest tak kontrastowe miejsce, tam wszystko jest tak bardzo czarno-białe, że nawet ten ocean jest włącz-wyłącz. Ja przyglądałam mu się przez cały cykl księżycowy, od jednej pełni do drugiej pełni z nowiem i z tymi różnicami w pływach. I to rzeczywiście było za każdym razem inne zwierzę, nieoswajalne, nieprawdopodobnie zaskakujące, a z drugiej strony zapraszające, całujące stopy kobiet. No to jest coś niesamowitego. To jest rzeczywiście ciepły ocean, fantastyczny. Trzeba rzeczywiście uważać, bo jak ciepły ocean, to i jeżowców cała masa, i żyjątek, które niekoniecznie nam sprzyjają zawsze. Natomiast tak, przyglądanie się oceanowi to jest rzeczywiście nieprawdopodobna sprawa. No i wschody słońca nad oceanem są też jedyne w swoim rodzaju. Ja obejrzałam 28 wschodów słońca i to były najpiękniejsze wschody słońca, jakie widziałam w życiu.
Zanzibar w czasie pandemii, no to było jakieś wyjście z takiego stanu smutku i znużenia tą wiosną naszą polską. Magdalena Sadłowska, trenerka biznesu, miała to szczęście, że była miesiąc na Zanzibarze. Zanzibar, tak się mówi, ma dwie twarze. No większość z turystów widzi tę kolorową, turystyczną, welcome, wielkie i tak dalej, i tak dalej. Ale jeżeli posiedzimy tam dłużej, to co możemy zobaczyć?
Widzimy olbrzymie kontrasty. Pamiętam swój pierwszy dzień na Zanzibarze, jak wyszłam nad ocean, myślałam sobie, Boże, jaki to jest raj, jestem w raju. I rzeczywiście w momencie, gdy się patrzy w stronę oceanu, tylko i wyłącznie w stronę oceanu, to jest raj. W momencie, kiedy się odwracamy od oceanu i patrzymy wewnątrz wyspy, to już nie jest taki raj. Z naszego europejskiego punktu widzenia kontrast do tego, jak my żyjemy w resortach, czy nawet u nas w naszych własnych domach, a do tego, jak żyją Zanzibarczycy, to jest tak olbrzymia różnica kulturowa. To jest naprawdę nieprawdopodobne, jaka to jest wielka różnica. Przy czym to nie jest tak, że oni są nieszczęśliwi. To są ludzie, którzy żyją zupełnie inaczej niż my. W ogóle sam fakt, że język Swahili składa się z kilku języków afrykańskich i na przykład jeden z tych języków nie ma w ogóle czasu przyszłego. Więc oni żyją tylko i wyłącznie tu i teraz. Z jednej strony cudowne, ale z drugiej strony zero planowania, zero myślenia o przyszłości. I takie są też domy, takie są ich zwyczaje. Takie jest ich bycie i życie w świecie.
Ponieważ byłaś w Indiach, no i widziałaś taką biedę, na której my tutaj nawet nie wiemy, jak reagować. Czy ta biedna część Zanzibaru i ta biedna część Nagoa na przykład są jakoś do siebie podobne?
To jest zupełnie inna filozofia życia. Różni się siła nabywcza pieniądza. Na Zanzibarze obowiązują szylingi tanzańskie. Awokado kosztuje 3000 szylingów i dla białego, i dla Tanzańczyka. Tanzańczyk zarabia 300 tysięcy szylingów, jeżeli pracuje u białego człowieka. A my zarabiamy tak około 3 milionów szylingów tanzańskich. No więc to jest dokładnie 10 razy więcej. Może nawet więcej, ale mówimy o takich zupełnie przeciętnych osobach. W Indiach samosa kosztuje tyle samo dla białego i tyle samo dla mieszkańca Indii. Rzeczywiście dla nas to jest bardzo tanie, ale to jest tak samo tanie dla nich. Bo 10 rupii to jest dla nas jakiś tam jeden grosz, ale dla nich to też jest jedna tysięczna ich wypłaty, a nie jedna dziesiąta. Podobne są systemy rodzinne, podobne są wymiany barterowe, podobne jest trzymanie się razem w systemach rodzinnych. Natomiast inna jest bieda z tego względu, że w Indiach jest to rodzaj przyjęcia karmy, losu, taki jest taka zgoda na to, bardzo świadome myślenie o swoim miejscu w świecie jako czymś, co jest, coś im się przydarzyło i jest po coś. Zanzibarczycy myślą tylko w perspektywie dzisiejszego, jutrzejszego, pojutrzejszego dnia. Tam ludzie żyją bardzo krótko. Więc taki 60-letni mężczyzna generalnie jest skoncentrowany na tym, żeby skorzystać z dzisiejszego dnia, bo jutro może umrzeć po prostu. I oni żyją na zupełnie innej zasadzie. Czas jest zupełnie innym pojęciem. Jest inne zupełnie rozumienie czasu po obu tych stronach oceanu. I też to bardzo widać po śladach kultury materialnej, które znajdziemy na Zanzibarze. Bo ślady kultury materialnej, które znajdujemy, to są ślady arabskie i hinduskie właśnie.
I portugalskie trochę.
Troszeczkę tak, ale tych portugalskich jest już coraz mniej. Brytyjskie z oczywistych względów wpływów XX wieku. Natomiast tych endemicznych, zanzibarskich, afrykańskich wpływów materialnej kultury nie widać. Natomiast super widać w sposobie komunikowania się ze światem, w jedzeniu, w tańcu i chociażby w chustach na głowie, którą mam na sobie, bo chusta, mam w tej chwili na głowie kangę, to jest chusta, która mówi na przykład. To jest sposób radzenia sobie kobiet zanzibarskich z kulturą islamu.
Co mówi chusta dzisiaj?
To jest pierwsza chusta, którą wybrałam i wybrałam ją zupełnie przypadkiem. Jeszcze nie wiedziałam, że kangi to są chusty, które mówią. I polecam w ogóle, jak będziecie Państwo na Zanzibarze, to polecam sobie najpierw wybrać chustę tak przypadkowo na zasadzie takiego magicznego losowania, a później spytać kogoś miejscowego, co to znaczy. Moja chusta mówi, cokolwiek nie zrobisz, Bóg cię w tym błogosławi.
Nasza polska kuchnia, a szczególnie podlaska, smaczna jest, wiadomo, ale taka jakby mało kolorowa. No siłą rzeczy, bo kuchnie egzotyczne mają po prostu większy wybór kolorów. Na Zanzibarze je się kolorowo, o czym przekonała się Magdalena Sadłowska, trenerka biznesu i pisarka. W związku z czym pierwsze pytanie jest takie, jak można opisać kuchnię zanzibarską, żebyśmy mieli jakiś dobry kierunek, gdybyśmy chcieli tam powędrować.
Kuchnia Zanzibaru opisuje się tak jak przyroda Zanzibaru, bo to jest kuchnia, która jest oparta na tym, co łatwe do sięgnięcia. Więc to są rzeczy oparte na ryżu, który rośnie absolutnie wszędzie. To są zioła różnego rodzaju. W ogóle na Zanzibarze jadłam najlepszy pilau rice życia. To jest bardzo prosty biały ryż, który gotuje się w rosole z cynamonu, kardamonu, prażonej cebuli i czosnku. I to jest coś absolutnie fenomenalnego.
Ale goździki zanzibarskie mają taki zapach, jakiego nie ma nic tutaj u nas, co nazywa się goździki.
To prawda. Właśnie jeszcze goździki się to daje.
Ja jestem zakochana akurat w tych przyprawach, ale co tam jeszcze jest takiego, co może nas zachwycić, zdziwić albo zniesmaczyć?
Ja nie znajduję niczego, co mogłoby mnie zniesmaczyć, ale ja jestem ciekawska, jeżeli chodzi o jedzenie. To, co może nas zachwycić, to to, czym karmi ocean. Bo rzeczywiście jest tak, że wychodzą ludzie do oceanu i wracają właśnie do resortów z wielkim tuńczykiem na ramieniu albo z przypiętymi do paska ośmiornicami, cudowną rybą mahi-mahi, która w Europie uchodzi za coś absolutnie ekskluzywnego i płaci za to koszmarne pieniądze, natomiast tam jest to zwykła ryba, którą się po prostu łowi na co dzień. Natomiast Zanzibarczycy jedzą bardzo prosto i jedzą bardzo mało. Oni jedzą dwa razy dziennie. Dla nich na przykład to, w jaki sposób my się stołujemy, to jest rodzaj
tortury?
Myślę, że ci, którzy pracują już długo w hotelach, w resortach, są przyzwyczajeni, ale myślę, że te nowe osoby, które są szkolone, to mają wrażenie jakiegoś cyrku trochę, bo nie jedzą rzeczywiście bardzo, bardzo prosto. No ale faktem jest, że owoce na Zanzibarze, przyprawy na Zanzibarze, sugar cane, czyli ten korzeń
trzciny cukrowej.
Tak, więc słodycz, którą tam się na ulicy przeciska przez prasę i robi się z tego sok, albo się po prostu zsie ten korzeń trzciny cukrowej. To są niesamowite smaki. Mango już nigdy nie będzie smakowało mi tak samo. Niesamowite jest to, co mnie zdziwiło, to owoce baobabu. Bo nigdy wcześniej nie próbowałam baobabu. Nie wiedziałam, że to jest tak uniwersalne drzewo. Oni wykorzystują wszystko z baobabu. Liście do leczenia, owoce do jedzenia, to są cukierki. Kiedy miałam przyjemność być w takiej zanzibarskiej rodzinie, to pierwsze, co dostałam przy wejściu, to od babci takie opakowanie cukierków właśnie z owoców z baobabu. Bo zanzibarskie babcie są dokładnie takie jak nasze babcie, czyli pierwsze, co muszą zrobić, to nakarmić gościa. No i tam właśnie jadłam pilau rice, tam jadłam bardzo proste placki. Nie jedzą praktycznie w ogóle mięsa, jeżeli już to koźlinę. I to może się wydać troszkę obrzydliwe, bo nie wszyscy koźlinę lubią. Dość zupełnie inna kuchnia niż nasza, przede wszystkim oparta na tym, co jest dostępne, czyli na tym, czym cię nakarmi ocean i co ci da ta ziemia, która jest wokół ciebie.
Ale jeżeli trafimy do miejscowości turystycznej, mamy tam restauracje w Stone Town, czyli w stolicy, też są restauracje w zasadzie cały czas dostępne i tam ta kuchnia jest takim miksem trochę zrozumiałym dla nas.
W Stone Town są bardzo piękne, ekskluzywne hotele, ale jeżeli chodzi o Stone Town, stolicę, to najlepszą rzecz, jaką jadłam w Stone Town, to z takiej budki, z okienka, zupę urodziu. Zupa urodziu to jest miks naszego żurku z zupką chińską, z bigosem. To jest generalnie, nie wiem, czy mogę tak powiedzieć, panie redaktorze, zupa na kaca.
Ale to była taka zupa z jajeczkiem jeszcze do tego, bo oni dorzucają bardzo chętnie surowe jajka do różnych ciepłych potraw.
Jajka surowego tam nie było, natomiast to jest bulion z zielonego mango, bardzo kwaśny. Do tego się daje prażoną kasawę, do tego się daje sałatkę z jakiegoś tam warzywa miejscowego, jajko gotowane, falafel i takie pulpety z ziemniaków.
Wszystko.
I to się przyprawia chili. Oj, jaka to jest dobra zupa. Zjada się taką zupę, mężczyźni zjadają taką zupę rano i tak praktycznie na tej zupie przez cały dzień sobie funkcjonują. Natomiast to jest najlepsza zupa świata i urodziu to jest taka potrawa, którą się albo kocha, albo się nienawidzi. Ja jestem absolutną fanką, gdybym miała wracać do Zanzibaru, to tylko i wyłącznie po to, żeby zjeść urodziu.
Dzisiaj jesteśmy na Zanzibarze. Zamykamy oczy, czujemy te bryzy od oceanu, ten szum oceanu i palm. I oczywiście zjedliśmy co najmniej jedno mango, więcej się nie da, bo one duże są takie i słodkie. No ale jak ktoś lubi po europejsku, to już jest po wręby w mango. No i z Magdaleną Sadłowską, która była na Zanzibarze przez miesiąc, przyglądamy się ludziom. Czy jeżeli wylądujemy tam jako turyści, to mamy jakąś szansę, żeby poznać ludzi, którzy tam naprawdę mieszkają i są stamtąd?
Oczywiście, że tak. Przy czym musimy otworzyć głowę i nie dać się pewnemu skryptowi. Ponieważ w momencie, kiedy wyjdziemy na plażę, to pierwsze, co nas na pewno zaskoczy, to mnóstwo osób, które podchodzą do nas i próbują nam sprzedać swoje produkty. I jakby ja jestem z tym okej. Cały czas słyszymy ten sam skrypt. Hello my friend, look for my stuff, looking for free, cheap prices i tak dalej, i tak dalej. I można sobie taką osobę zbyć, można sobie tych plastikowych Masajów gdzieś tam ominąć, zrobić sobie z nimi zdjęcie, dać im $1 i mieć to z głowy. Ale można się przy takiej osobie przytrzymać i po prostu z nią pogadać. Ja bardzo lubię rozmawiać z ludźmi, więc wybijałam panów sprzedawców z ich skryptu. Pytałam o nich, o ich rodziny, o to jak żyją. I rzeczywiście część uciekała ode mnie, ale trafiłam na dwie takie osoby, które mi opowiedziały o swoim życiu na Zanzibarze. Zaprosiły mnie do siebie do domu i też powiedziały, jak powinien się człowiek z zewnątrz, turysta, zachowywać. To są ludzie, którzy są bardzo dumni. To są ludzie, którzy bardzo długo walczyli o swoją niepodległość i taką kulturową osobność.
To byli Masajowie?
Akurat te osoby, które zaprosiły mnie do domu, to nie byli Masajowie, tylko to byli Zanzibarczycy. Masajowie mieszkają na mainlandzie, w Tanganice. Wychodzą ze swojego plemienia, przyjeżdżają na Zanzibar, bo na Zanzibarze zarabia się 3 razy więcej. Natomiast zgodnie z masajskim zwyczajem, jeżeli raz się opuści plemię, to się raczej już do niego nie nie wraca. Więc to, co zobaczymy, to są ludzie, którzy opuścili swoje plemię i prawdziwego Masaja poznajemy po znakach na twarzy. Bo bardzo często młodzi chłopcy się przebierają za Masajów, bo to jest spektakularne i rzeczywiście można więcej zarobić. Niekoniecznie trzeba iść w kierunku czerwonej kraty. Warto sobie usiąść i pogadać z ludźmi. Przy czym Zanzibarczycy są dosyć nieufni, jeżeli chodzi o turystów. Starają się na nas zarobić, ale to jest zupełnie naturalne. Ja nawet spytałam tego mojego zaprzyjaźnionego w końcu Saluma. Słuchaj, czy my jesteśmy dla ciebie jak bankomat? A on mi powiedział, nie, nie jesteś jak bankomat, jesteś jak drzewo papai. Ja muszę o ciebie dbać, muszę cię podlewać, muszę cię karmić i ty mi będziesz dawała owoce sama. Więc to jest super fajne, że oni są szczerzy. Oni w ogóle nie mają barier kulturowych. Oni mówią to, co myślą. Natomiast to są ludzie, którzy bardzo długo walczyli o swoją autonomię, bo tam były kwestie historyczne z sułtanem Omanu, tam były kwestie też niewolnictwa i działalności białego człowieka, jeżeli chodzi o handel ludźmi we wschodniej Afryce, więc są nieufni, ale w momencie, kiedy się ich z szacunkiem posłucha, kiedy się usiądzie obok i poczeka, aż oni zaczną mówić, to opowiadają przepiękne historie o swoich rodzinach, o swoich zwyczajach, o dawnych tradycjach, o dawnych wierzeniach. I potrafią nas zaprowadzić do miejsc, które są totalnie poza trasami turystycznymi. Oczywiście, że chcą być za to wynagrodzeni, ale to jest zupełnie normalne, bo tam żyje się tylko i wyłącznie z turystów. To jest jedyna szansa na to, że ci ludzie w ogóle będą mieli jakiekolwiek pieniądze i przetrwają kolejne lata. Wykształcą dzieci. Szkoła na Zanzibarze nie jest obowiązkowa, więc tylko ci ludzie, którzy mają pieniądze, mogą puścić dzieci do szkoły. Więc nie ma sensu tym dzieciom rozdawać pieniędzy albo kredek. Natomiast płacić za usługę, chociażby opowiedzenia o tym, czy oprowadzenia po okolicy, jak najbardziej jestem z tym okej i bardzo polecam. Nie ma sensu wbijać się w taki syndrom białego pana zbawcy. Oni to widzą, oni to czują. To są inteligentni ludzie z poczuciem humoru. W momencie, kiedy zniknie ta nasza europocentryczność i otworzymy się na to, co nam chcą opowiadać, naprawdę historie są niebywałe. Są czasami tragiczne, są smutne, ale ci ludzie na koniec zawsze się uśmiechają. Ci ludzie zawsze na koniec powiedzą, Hakuna Matata, wszystko będzie dobrze. Powoli, powoli, nie śpiesz się. Taki jest los, po to jesteśmy na świecie. Nie ma się czym przejmować.
W Ucho na Świat dzisiaj gości Magdalena Sadłowska, przedsiębiorczyni, trenerka biznesu, która na Zanzibar pojechała taką naszą smutną wiosną, żeby przeżyć trochę bardziej kolorowy czas i rzeczywiście było kolorowo. Między innymi dlatego, że tam byli kolorowi, są nadal kolorowi ludzie. Kolorowi w każdym sensie.
W każdym, absolutnie w każdym sensie. Są i Zanzibarczycy, są Hindusi, są Europejczycy. Europejczycy bardzo kolorowi, zwyczaj czerwoni. Mzungu banana się na nich mówi w Suahili, czyli czerwone banany. Z zewnątrz czerwoni, w środku biali. Kolorowe kobiety, które mimo, że Zanzibar jest islamski, muszą zakrywać głowy, włosy i ciała, to cały czas podtrzymują tę swoją afrykańską dzikość, piękno i chodzą ubrane przekolorowo, przepięknie, fantastycznie.
Ja jeszcze zwrócę uwagę, że one tak chodzą, jak nie wiem, czy byłaby w stanie iść europejska kobieta, no chyba, że baletnica. Mistrzostwo absolutnie.
Tak, to są kobiety, które nie flirtują ze światem w takim europejskim znaczeniu, nie muszą się w ogóle wysilać. One doskonale wiedzą, że natura, świat należy do nich. Potrafią być absolutnie ekstrawaganckie w swoim funkcjonowaniu w tańcu, ale potrafią być też totalnie niewidoczne. Kobiety na Zanzibarze to jest w ogóle oddzielna opowieść i należy im się kompletnie dodatkowe pół godziny. Ja zresztą bardzo wiele tych kobiet opisałam, bo zobaczyłam na Zanzibarze 28 wschodów słońca i tak się będzie nazywał mój e-book, który nie będzie e-bookiem podróżniczym, tylko będzie e-bookiem właśnie o ludziach. I opisuję tam 28 spotkań z ludźmi nie tylko z Zanzibaru. I to są spotkania tak naprawdę i z tymi ludźmi, i z samym sobą. 28 rozdziałów o zwyczajach, o sytuacjach. I na koniec każdego rozdziału jest pytanie po zachodzie słońca, które można sobie zadać samemu, nad którym można pokontemplować, które ja sobie zadawałam wielokrotnie po tych spotkaniach.
To brzmi bardzo inspirująco i w zasadzie niekoniecznie trzeba jechać na Zanzibar, żeby zadawać sobie różne pytania, ale piękne widoki i niezwykłe okazje i sytuacje są bardzo pomocne. Co jeszcze można powiedzieć o Zanzibarze, czego się nie spodziewałaś, jadąc w tamte strony?
Nie spodziewałam się jednej rzeczy i do dzisiaj nad nią gdzieś tam w głowie pracuję, mianowicie to, że byłam tam kobietą bez imienia. Ponieważ ja mam 46 lat i z punktu widzenia Zanzibarczyków jestem już starą kobietą. Pojechałam tam ze swoją córką, która jest młodą kobietą i funkcjonowałam na Zanzibarze jako mama Kaja. Nie miałam swojego imienia. To był oczywiście objaw olbrzymiego szacunku, bo w zanzibarskich domach rządzi kobieta na koniec dnia. Oczywiście teoretycznie mężczyzna zgodnie z religią jest głową rodziny, ale to nie jest prawda, bo i tak rządzi babcia. Natomiast ja w ich mniemaniu jestem już babcią. I jest to rodzaj okazywanego szacunku, bardzo fajnie, ale też wykluczanie z bardzo wielu aktywności ze względu na mój leciwy wiek. I muszę powiedzieć, że to było największe zaskoczenie. I w momencie, kiedy wróciłam do Polski, musiałam natychmiast zrobić coś takiego mega dziewczyńskiego, ubrać się w brokat, tańczyć przy muzyce jakiejś takiej rejwowej, po prostu żeby wrócić do swojego takiego przekonania, że jestem młodą kobietą w Europie, bo to rzeczywiście było dla mnie dojmujące. I bardzo to odczułam i to się widzi tylko i wyłącznie, kiedy się wychodzi poza resort. W resorcie oczywiście wszyscy są proszę pani, madam, ser, więc tutaj w ogóle tego się nie odczuwa. Natomiast kiedy wychodzisz poza resort i jesteś ze swoim dzieckiem, nie masz imienia.